Rozmowa dnia.
20 minut pozostało do godziny 8. Magda Gałczyńska. Państwa i moim gościem jest profesor Michał Seweryński, prawnik, senator Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie.
Dzień dobry pani. Dzień dobry państwu.
Panie profesorze, Senat w Sylwestra był wyjątkowo zapracowany. Przyjęto tak zwaną małą nowelizację ustawy medialnej. Pan, jak rozumiem, wtedy był za granicą, tak?
Byłem nieobecny.
A gdyby pan był, jakby pan głosował?
Głosowałbym za przyjęciem tej ustawy, bo uważam, że jest potrzebna. To jest początek zmian w systemie medialnym. No i mam nadzieję, że kolejna, następna ustawa, która jest zapowiedziana przez rząd, za kilka miesięcy dokończy ten proces, o którym mówimy.
A ja wyjaśnię słuchaczom, ta mała nowela powoduje między innymi to, że w momencie, gdy prezydent podejmie decyzję i powiedzmy, podpisze tę ustawę, zmienią się władze publicznego radia i telewizji, nowych prezesów powoływać ma minister Skarbu Państwa. Stąd, panie profesorze, moje pytanie. Czy nie lepiej było zaczekać i zrobić to, powiem nieelegancko, hurtem, w pakiecie, razem z tymi zapowiadanymi przez was zmianami, czyli zmiana finansowania mediów publicznych, przekształcenie ich w instytucje narodowe? Dlaczego tak etapami?
Proszę pani, to jest sprawa, zmiana jest poważna. Jest bardzo poważna. Trzeba powiedzieć słuchaczom, że dzisiaj status prawny telewizji to jest spółka Skarbu Państwa, która rządzi się przepisami kodeksu handlowego
i
wobec tego
zarabiać.
Władze publiczne mają ograniczony sposób oddziaływania na to, kto kieruje tą spółką i jak ona funkcjonuje. Więc pierwsza rzecz to jest zmiana charakteru prawnego, żeby można było odzyskać kontrolę nad publicznymi mediami, żeby one spełniały swoją misję publiczną. Tego się nie robi bardzo łatwo i bardzo prosto. Dlatego trzeba było zrobić, moim zdaniem słusznie, to na dwie raty, polegające na tym, żeby najpierw opanować sprawy kierownictwa, a następnie przekształcić całą strukturę. I dlatego takie były zmiany.
A to zapytam, dlaczego opanować całą sprawę kierownictwa? Czy państwo mieliście, dopytam, państwo mieliście podstawy, żeby przypuszczać, że to obecne kierownictwo, za chwilę być może byłe, będzie robiło wam wbrew, jeśli chodzi o wypełnianie misji?
Proszę pani, nikt to trzeźwo patrzy na sprawę mediów i na jak to, jak one funkcjonowały przez ostatnich kilka lat. Nie ma wątpliwości, po jakiej stronie były te media. No one niestety nie były rzetelne, zwłaszcza te media wizualne. One były tendencyjne, jednostronne.
A wiemy, że teraz nie będą?
I trzeba było od czegoś zacząć. Ja mam głęboką nadzieję, że tak nie będzie, że dopracujemy się telewizji publicznej, która będzie telewizją pluralistyczną, w której dla każdego będzie miejsce na antenie.
Ja pytam o to dlatego, że opozycja nazywa tę ustawę nowelką kadrową i że zarzuca Prawo i Sprawiedliwości, czyli między innymi panu, że chodzi wam wyłącznie o to, żeby przejąć kierownictwo w mediach, a tym samym narzucić swoją linię programową.
Linia programowa oczywiście będzie inna, tego wszyscy oczekują. Gdyby pani miała takich tylu słuchaczy i tylu interesantów, ilu ja mam w swoich biurach, to wszędzie by pani słyszała, kiedy nareszcie zrobicie porządek z tymi mediami. To jest ostry język, ale chodzi po prostu o zmianę programową, o zmianę linii. Ludzie czegoś innego oczekują od mediów.
No tak, ale
wejdę
w słowo, po co
pory
wyrzucać ludzi z pracy, żeby zmienić linię programową?
Proszę pani, nie wyrzuca się ludzi z pracy, tylko zmienia się kierownictwo. A kto będzie dalej pracował, to ten, kto zaakceptuje warunki pracy, jakie będą tam nadawane. Misję publiczną, a nie misję partyjną.
A w pana ocenie stwierdzenie, to nie będzie dokładny cytat, za to przepraszam, że media publiczne nie mogą być apolityczne, bo to są media rządowe. Pan się z takim cytatem zgadza?
Media publiczne nie mogą być apolityczne, bo muszą mówić o polityce, dlatego że polityka ludzi interesuje.
A czy muszą być rządowe? Politykę. Bo tak twierdzi posłanka
Krystyna Pawłowicz.
Nie muszą
być rządowe, proszę pani. Ja się z taką opinią nie zgadzam. Muszą być publiczne w tym sensie, żeby służyć interesowi publicznemu.
A ten interes publiczny jak ma być?
Interes publiczny musi obejmować wszystkie nurty polityczne, które występują na scenie politycznej.
Panie profesorze, możemy mieć z powodu tej zmiany, którą państwo przeprowadzacie, spore kłopoty w Unii Europejskiej. Günther Oettinger to jest komisarz do spraw gospodarki rynkowej, wcześniej wpływowa postać, komisarz do spraw energii. Zapowiedział, że może zostać wszczęta procedura przywracania w Polsce praworządności i że istnieje lub może istnieć w naszym kraju w związku ze zmianami, które dotyczą między innymi mediów publicznych, to jest cytat, systemowe zagrożenie praworządności.
Proszę pani, ja bym powiedział niegrzecznie, że to są duby smalone, które pan Oettinger opowiada.
Dlaczego?
Przede wszystkim Unia nie będzie nas uczyć standardów demokracji, bo my je znamy i mamy instytucje, które stoją na straży demokracji. I to, że się nie podoba komuś tam w jakiejś partii obecnej w Parlamencie Europejskim czy w Komisji Europejskiej nasz kierunek zmian demokratycznych w naszym kraju, w takich, które z woli narodu przeprowadzamy, to nie znaczy, że my będziemy się do tego stosować. To są pogróżki, które zresztą są niegodne polityka tej klasy, jakim jest pan Ettinger.
Ja zdaniem jednego z pana kolegów to jest, cytuję, urzędniczyna.
No ja nie używam takich określeń. Niech sobie każdy używa określenia, za które odpowiada.
Dobrze, czyli pana zdaniem to są groźby bez pokrycia i właśnie, że zacytuję pana, w duby
pani,
smalone?
Co tam jest. Ja uważam, że to są duby smalone, bo pan Ettinger siedzi w Brukseli, nie wie, co się dzieje w Polsce, nie jest specjalistą od naszego kraju, a przede wszystkim nie on będzie nam wyznaczał to, co my robimy w naszym kraju.
Ale przecież my jesteśmy członkiem Unii Europejskiej.
Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej.
Tam jeszcze wejdę słowo, pojawia się według komisarza Ettingera, pojawia się zagrożenie, że może dojść do złamania praw podstawowych.
Proszę pani, to każdy mówi i to opowiada. Jako przewodniczący Senackiej Komisji Praw Człowieka nieustannie za granicą słyszę, że są łamane w Polsce prawa człowieka. Każdy sobie może nieodpowiedzialnie takie opinie głosić. A co do naszego członkostwa w Unii Europejskiej? Jesteśmy państwem członkowskim Unii Europejskiej, ale to nie znaczy, że każdy nasz krok zależy od Unii Europejskiej. Trzeba odróżnić nasze zobowiązania prawne od tego, co jest sferą naszej wolności i samodzielności.
Tylko tu mamy solidny problem, bo jeżeli okaże się, że Komisja Europejska rzeczywiście będzie chciała nam, jak pan to ujął, narzucić swoje normy, może się okazać, że będziemy mieć...
Nie ma takiej możliwości, proszę pana.
Ale nie jest bezzębna, bo mogą być kłopoty z zaakceptowaniem pomocy publicznej dla górnictwa. Mogą być kłopoty z rekompensatami dla górników w związku z kłopotami, ich kłopotami finansowymi, w związku z sankcjami nałożonymi na Rosję. I co wtedy?
Proszę,
bo to już
pani,
będzie brak realnych
już
pieniędzy.
Już nieraz było tak, że różne procedury Komisja Europejska wszczynała wobec Polski. Będziemy stosownie do tego, jak prawo nam pozwala, reagować na takie działania. Ale nie mamy co się za bardzo przejmować tymi pogróżkami rzucanymi na wiatr i różnymi oświadczeniami, często robionymi tam w Brukseli na użytek własnych interesów politycznych.
A Franz Timmermans, wiceszef Komisji Europejskiej, też rzuca pogróżki na wiatr. Napisał do szefa dyplomacji polskiego oczywiście i do ministra sprawiedliwości listy z apelem o powstrzymanie się od zmian, jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny.
Pan, o którym pani mówi, działa pod wpływem określonych tendencji politycznych, które dominują w Unii Europejskiej i którym się nie musi podobać to, co my chcemy robić w kraju naszym, w Polsce.
Tak, no ale jak się nikomu nie będzie podobało, panie profesorze, to chyba nie będzie dobrze.
Proszę pozwolić, dokończę. Orban też był wyklinany, odsądzany od czci i wiary. Zrobił reformy takie, jakie Węgrzy chcieli. No i co się stało? Unia Europejska się nie zawaliła. Węgry pozostają w Unii Europejskiej. To samo będzie u nas.
Będą
protesty
środowisk
politycznych, proszę pani, które tam są i dominują, nadają ton i kierunek polityczny Unii Europejskiej. W pewnych sprawach my się z tym kierunkiem nie zgadzamy. Mamy sferę wolności, której możemy się poruszać i będziemy z tego korzystać, żeby urządzać Polskę według tego, jak chcą Polacy, a nie urzędnicy Unii Europejskiej. A to, że będą się srożyć, że będą deklarować, że będą deklamować, to jest normalny język polityczny w takich sytuacjach.
I myśli pan, że na tym się zakończy?
Ja myślę, że na tym się zakończy, dlatego że co może być więcej?
No, mówiłam, co może być więcej.
To jest sfera dyskursu politycznego, proszę pani. Trzeba się po prostu oswoić z tym, że opozycja ma prawo krytykować tych, którzy rządzą i to jest sprawa dyskusji naszej wewnętrznej w Polsce, że pewne kręgi polityczne, które sterują Unią Europejską, tam dominują, zwłaszcza w parlamencie, to nie są te kręgi, które mają te same ideowe przesłania i pryncypia, które my mamy w Polsce. Nasza partia, Prawo i Sprawiedliwość, wprawdzie nie jestem jej członkiem, ale w pełni się solidaryzuję z jej linią polityczną. No więc na tym tle powstają zgrzyty, powstają spory, powstają różne oświadczenia. To jest normalne życie polityczne.
No tak, tylko w polityce rację ma ten, kto ma większość. A mam wrażenie, że tej linii, która nie zgadza się z linią programową Prawa i Sprawiedliwości, w Brukseli jest więcej, jest po prostu silniejsza.
Ale proszę pani, ciągle myślmy o tym, co może Bruksela w sposób wiążący nam narzucić, korzystając ze swojej większości.
Pozbawić
a do
prawa
czego
głosu
może nas...
w Komisji Europejskiej, obciąć ależ, fundusze dla rolników,
pani,
uniemożliwić pomoc
ależ,
publiczną
pani,
dla kopalni,
pani
to nie jest mało.
O sprawach, które są napisane, ale które nigdy jeszcze nie były stosowane. Odróżniajmy język debaty od kroków prawnych, konkretnych, które ewentualnie mogłyby nastąpić, ale ja jestem przekonany, że nie nastąpi.
Czekamy 13 grudnia, pierwszy krok, jeśli chodzi o postępowanie no, na
będzie
rzecz
dużo
umacniania
gadania,
praworządności.
Będzie dużo prób oddziaływania, będzie dużo lamentów oczywiście. które są bardzo jednostronne i nie do przyjęcia dla nas. Oczywiście będziemy reagować na to.
A to ja na krótko jeszcze. Mówił pan wcześniej o protestach. Czy to, co obecnie dzieje się w Trybunale Konstytucyjnym, 12 grudnia będzie posiedzenie, na którym ocenione zostaną uchwały powołujące nowych 5 sędziów, tych zaprzysiężonych przez prezydenta Andrzeja Dudę, a jak dotąd niedopuszczonych do orzekania. Nie wiadomo, czy 12 zostaną dopuszczeni. Czy w pana ocenie, ja rozumiem, to będą tylko przewidywania, ale czy prezes Rzepliński dopuści tę piątkę do orzekania we własnej sprawie?
Proszę pani, w probabilistykę bawić się nie będę. Co zrobi pan prezes, co zrobi Trybunał, to się dowiemy wtedy, kiedy zrobi.
A co powinien zrobić?
A dzisiaj,
zrobić?
Proszę pani, to ja. Prezes powinien przestrzegać prawa wiążącego, ustawy o Trybunale.
Czyli wszyscy sędziowie...
Tak jest.
A ta dwójka, która
wszyscy
została...
Wszyscy sędziowie, którzy zostali w sposób zgodny z prawem wybrani, powinni być dopuszczeni do orzekania.
Czyli również ta trójka, której prawa. Nie zaprzysiągł prezydent Duda, a która zdaniem Trybunału została wybrana zgodnie z
nie
konstytucją.
Nie została wybrana. To jest sprawa sporu prawnego. I tyle.
Rozumiem. Jeszcze krótko na temat Łódzki, panie profesorze. Prawdopodobnie od lipca Łódź będzie finansowała program leczenia bezpłodności metodą in vitro. Przypomnę, w czerwcu kończy się program rządowy. Samorząd ma na to znaleźć pieniądze, ponad 1 000 000 zł. Pana zdaniem to jest dobra decyzja?
Proszę pani, uważam, że tego typu zabiegi nie powinny być finansowane z funduszy publicznych. Ja całą procedurę in vitro uważam za niemoralną, sprzeczną z prawem człowieka do życia i do godnego traktowania. Zarodek jest człowiekiem i zasługuje na godne, na ochronę i na godne traktowanie. Jeżeli ktoś chce takie procedury rozwijać i stosować, powinien to finansować z własnych środków, a nie ze środków publicznych.
Dziękuję bardzo. Profesor Michał Seweryński, senator Prawa i Sprawiedliwości, był państwa i moim gościem.